niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam i zapraszam na rozmowy niedokończone. Pozdrawiamy widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria. Drodzy Państwo, dziś takie wędrówki do źródeł, możemy powiedzieć, do uczymy się historii, uczymy się kochać naszą ojczyznę. Dziś padną słowa też Bóg, honor, ojczyzna. A hasło i temat naszych rozmów, aby hasło za naszą i za waszą wolność nie zwiędło jak bukiet odrzuconych kwiatów. To wypowiedział kiedyś, myślę, że nasi goście też powiedzą, generał Maczek. To są jego słowa. W naszym studiu goście, witam panu serdecznie, Wojciech Krupa.
Szczęść Boże.
Pan Wojciech jest komandorem motocyklowego, już 4. rajdu szlakiem bojowym 1. Polskiej Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka. Tak. Dziękuję. Wicekomandorem jest pan Marek Nowak.
Szczęść Boże.
Jest z nami też kapelan tego rajdu, ojciec Marek Kiedrowicz.
Szczęść Boże.
Tak. Szczęść Boże. I uczestnik pan Zbigniew Karcz.
Szczęść
Boże panu. Panowie, zanim rozpoczniemy naszą rozmowę, chcielibyśmy przybliżyć to, co działo się na rajdzie. Mamy 3 wypowiedzi, czyli taka krótka relacja z 4. rajdu generała Maczka. Będą mówili, to też dla słuchaczy Radia Maryja, syn generała Sosnkowskiego, pan Piotr Sosnkowski, dr Jerzy Kirszak, to jest historyk IPN-u z Wrocławia i obecny tutaj ojciec Marek Kiedrowicz, który był kapelanem właśnie tego 4. rajdu.
Cieszę się, że jest tyle młodych ludzi między wami, bo inaczej znika. Pamięć narodowa się znajduje na miejscu w muzeum. Pamięć narodowa się znajduje w książkach historyków. A wy to pamięć narodowa w ruchu.
Pomysł na rajd Maczka obudził się we mnie, mając lat 17. Byłem motorowerem na Węgrzech i postanowiłem przejechać śladami swojego ojca, który tutaj walczył, który tutaj był. I pomysł powstał właściwie dawno, natomiast sama organizacja. Rzuciłem hasło na rajdzie katyńskim do kolegów, że bardzo chciałbym pojechać śladami swojego ojca i marzę o tym od młodzieńczych lat. A i Marek mówi, no to jeżeli rajd, no to rób. No i pomogę ci. Zrobię wszystko, żeby ten rajd doszedł do skutku.
Rajdy nas zbliżają do siebie. Nawzajem wielu rzeczy się od siebie uczymy, a także potrafimy przekazać również Polakom, których spotykamy na trasie rajdu, ideę tej wyprawy. Ideę, czyli przypominanie, że jesteśmy tu po to, żeby pamięć nie zaginęła o tych Polakach, którzy ginęli za wolność innych narodów.
Często tę przyjemność zastępuje zmęczenie. Nie zawsze sobie z tego zdajemy sprawę, jak ktoś idzie na pieszo, jedzie rowerem, to widzimy ten wysiłek fizyczny. Tutaj może tego tak nie widać, kiedy się jedzie na motocyklu, ale kiedy się jedzie już 10. dzień, kiedy trzeba spać czasami w zimnym, czasami w mokrym, wstawać codziennie rano i nie ma, że sobie wstanę kiedy indziej albo jakoś inaczej dzień zaplanuję, bo on już jest zaplanowany, trzeba się w to wszystko wpasować. No to jest też wymagające, ale dzięki temu właśnie jest piękne.
Był też głos pana komandora. Panowie, ojcze, zanim będziemy mówili o tych wielkich sprawach, to pan już wspomniał, panie komandorze, jak to się stało, że pan miał 17 lat, kiedy pan rozpoczął swoją przygodę, a z tym konkretnym rajdem padł też rajd katyński. Wielokrotnie mieliśmy okazję i być z rajdowcami, i oni bywali w studiu, zresztą wy jesteście tymi, którzy tworzą rajd katyński. A rajd generała Maczka?
Rajd generała Maczka powstał na, można by powiedzieć, na rajdzie katyńskim.
Młody, czterolatek.
No, tak, no rzuciłem trochę. Znaczy nie czterolatek, my nie jeździmy co roku. Niestety warunki finansowe no, zmuszają nas do tego, że jeździmy co 2 lub tak ostatnio to po 3 latach żeśmy pojechali na ten 4. kolejny rajd. No i wybieramy się znowu za 2 lata jechać. Także no, dzięki pomocy kolegów i no, na rajdzie rzuciłem hasło, że chciałbym strasznie pojechać śladami ojca. No, Marek mi obiecał, że pomoże, pomógł. I przejechaliśmy pierwszy raz, drugi.
Czyli tak mam rozumieć, że ojciec też dla pana wiele znaczył, jeżeli tak, chce pan tak. Ojciec, samymi śladami.
Ojciec wychował mnie w wierze, w patriotyzmie i zawsze starałem się dowiadywać jak najwięcej o historii kraju. Już jako mały brzdąc wiedziałem o Katyniu, oczywiście temat był zakazany, to był temat tabu. No i starałem się przekazywać i kolegom, i przecież miałem też kiedyś jakieś kłopoty z tego powodu. No ale fajnie jest i jeździmy, będziemy jeździć, dopóki się da.
Dziękuję. Wicekomandor, pan?
Powiem, że wzruszyło mnie to, jak Wojtek pokazał mi rysunki, które robił, jak miał 17 lat, marząc o tym, żeby pojechać śladami ojca. No, generale Maczku oczywiście słyszałem wcześniej, ale nie tak dogłębnie. Zacząłem tą historię poznawać dopiero przygotowując się do rajdu bardziej merytorycznie. No i to co on powiedział, że wiele lat temu chciał motorowerem 50 pojechać śladami ojca, przyczepiając do niej jakąś małą przyczepkę, to było bardzo poruszające. Myślę sobie, to jest człowiek, któremu warto pomóc. No i zająłem się logistyką tego rajdu. Pomogłem mu troszeczkę przy noclegach, przy jakichś rezerwacjach.
A tak na co dzień się znacie? Że...
Mieszkamy bardzo daleko od siebie.
Ale tu akurat odległość nie gra roli zupełnie. Bo czujemy się, jakbyśmy byli braćmi. Łączy nas idea wielka. Także już w tej chwili Maczek wrósł w nasze życie tak dalece, że no, pewnie będziemy to robić zawsze, no, o ile sił starczy.
Myślimy Bóg, czy mówimy Bóg, honor, ojczyzna, więc zrozumiałem jest, że jest kapelan rajdu jak Katyńskiego, tak i rajdu śladami pierwsze pancerne i ta generała Maczka.
Tak się pięknie składa, że jest to potrzeba kapelana, żeby być razem z motocyklistami na takim rajdzie. Mówię tutaj o sobie, ale też trzeba oddać prawdę i powiedzieć, że dzięki temu, że twórcy tych rajdów, że komandorzy tych rajdów właśnie taki profil ustalają tych rajdów, że to nie jest tylko wycieczka.
I to za sprawą świeckich, tak? Mężczyzn, którzy...
Tak, oczywiście. No, można byłoby powiedzieć, że najpierw pojechał dwa razy rajd szlakiem pierwszej pancernej generała Maczka. Ja pojechałem dopiero za trzecim razem. Natomiast... Tak, rzeczywiście ciągle nam tutaj ten rajd katyński gdzieś będzie się przewijał, ale też chciałbym zwrócić uwagę na pewną jedność pomiędzy rajdem katyńskim a rajdem szlakiem bojowym pierwszej dywizji pancernej generała Maczka. Dlatego, że jadąc rajdem katyńskim pochylamy głowy nad dołami śmierci, gdzie zginęli polscy oficerowie. Ci, którym nie było dane ewakuować się z kraju, ci, którzy trafili w sowieckie łapy, i życie swoje stracili, oczywiście używam tutaj skrótu, mówiąc Katyń, a mając na myśli wszystkie te miejsca kaźni, gdzie pozbawiono ich życia. Jaki związek z generałem Maczkiem, z generałem Sosnkowskim, z generałem Sosabowskim? Ano taki, że to są też oficerowie Wojska Polskiego. Oni mieli więcej szczęścia. Oni ewakuowali się z kraju i potem byli w stanie stworzyć czwartą co do wielkości armię, która walczyła jako składnik, element wojsk alianckich przeciwko totalitaryzmowi niemieckiemu.
Czyli gdyby nie ci nasi, którzy zostali wywiezieni na wschód, bylibyśmy może nawet pierwszą czy drugą siłą, tak?
Niewątpliwie, co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. I myślę, że warto to zestawienie robić i to właśnie pokazywać. Bo czasami myślimy sobie, no cóż, doły Katyń, oficerowie przysypani ziemią. Ale to trudno obliczać na cyfry i trudno to przekładać jedynie na wielkość tych dołów. Myśl człowieka, geniusz,
to, co zrobili nasi,
którego byliśmy świadkami w przypadku właśnie Sosnkowskiego, generała Maczka. No, jesteśmy tutaj też dzisiaj dlatego, że to 20. rocznica jego śmierci. Więc nie tylko chylimy czoła, ale też odkrywamy wielkość Polski, obcując z nimi. Jednocześnie mamy świadomość tego, jak bardzo zostaliśmy skrzywdzeni i okaleczeni w momencie, gdy ci, którzy niewątpliwie też byli geniuszami, no niestety swoje miejsce znaleźli w dołach śmierci.
Dziękuję. Panie Zbyszku, pana przygoda z rajdem generała Maczka?
Moja przygoda z rajdem generała Maczka zaczęła się też tak jakby, no tu tam tematem przewodnim będzie ten rajd katyński. Ja poznałem właśnie Wojtka na rajdzie katyńskim w 2006 roku w Bykowni koło Kijowa. Tam zwróciłem uwagę, że ma taką samą rejestrację prawie jak ja, też z Podkarpacia. I tam właśnie poznaliśmy się, tam zaczęliśmy rozmowy. I stamtąd wzięło się to, że pojechałem również i na ten rajd z Wojtkiem, czyli śladami gąsienic pierwszej dywizji generała Maczka. Oprócz tego, że jest się na wschodzie, przy okazji właśnie tych rajdów katyńskich, również trzeba zobaczyć, co jest na zachodzie, jacy ludzie tam byli, jacy byli dowódcy, oficerowie, generałowie i między innymi generał Maczek, między innymi.
Panowie, trochę historii, gdybyśmy coś więcej chcieli też i naszym słuchaczom, widzom powiedzieć, bo wy, można powiedzieć, poznaliście, byliście teraz też w sierpniu na uroczystościach, okrągła rocznica 70, piękne uroczystości, myślę, o nich też coś powiemy, ale właśnie sam generał, czy ci generałowie, o których też ojciec Marek wspomniał, Sosabowski i Sosnkowski.
Może zacznę od postaci generała Stanisława Maczka. Urodził się 31 marca 1892 roku w Szczercu pod Lwowem, gdzie chodził do szkoły. Jego ojciec Witold i matka z Czernych, panieńskie nazwisko z Czernych, Maczkowa, mieszkali w Szczercu. Potem przenieśli się do Drohobycza, gdzie Stanisław Maczek chodził do gimnazjum. Po ukończeniu gimnazjum jego ojciec był prawnikiem i przeszedł na emeryturę i później w Drohobyczu założył taką małą kancelarię prawną. No, w związku z ukończeniem gimnazjum przez Stanisława przenieśli się, cała rodzina przeniosła się do Lwowa, gdzie wstąpił do Uniwersytetu Lwowskiego na Wydział Filozofii i Polonistyki. No później 1914 rok wcielony do Wojska Austro-Węgierskiego. Był na kursie ciężkich karabinów maszynowych, ukończył kurs wspinaczki wysokogórskiej, co mu później bardzo, bardzo się przydało w walkach i we Francji, i w górach, w Beskidzie, tak zwanym wyspowym w 1939 roku. W tym wojsku był długo i w 1918 roku, 11 listopada, gdy Polska odzyskała niepodległość, generał Maczek, można powiedzieć, zdezerterował z tego wojska i 14 listopada zgłosił się do dowódcy wojska w Krośnie, w województwie podkarpackim, gdzie został przyjęty, a że no, był takim trochę kozakiem, można by powiedzieć, bo wymyślił coś takiego jak podwoda. Co to jest podwoda? Podwoda to jest taki wóz ciągnięty przez dwa konie na wozie czterech żołnierzy, karabin maszynowy, no i to taką zrobił lotną jednostkę, która się bardzo dała w kości Rosjanom, bolszewikom w 20 roku. No to była jednostka bardzo mobilna, bardzo się szybko przemieszczała.
Taki wóz bojowy,
coś tak to się zaczęło i później docenili to jego przełożeni, zlecając mu objęcie dowództwa brygady motorowej. To jest, była pierwsza jednostka pancerna, można by powiedzieć pancerna, bo mieli na uzbrojeniu 16 tankietek, Wickersów brytyjskich, szkoleniowych czołgów, bardzo zniszczonych. No i z tymi czołgami, z tymi TKS-ami, malutkimi czołgami, właściwie kiepsko bardzo uzbrojonymi, staną naprzeciwko Niemcom 22. Korpusu Pancernego generała von Kleista i 4. Dywizji Lekkiej, która weszła od strony Czech i właśnie w Beskidzie Wyspowym. No tam 39. rok, pierwsze groby, pierwsze ofiary. Chciałbym tutaj właśnie powiedzieć, że między innymi nie tylko rajdy Maczka na zachód. Byliśmy również dwukrotnie szlakiem pułkownika Maczka, bo w 1939 roku pułkownik Maczek był jeszcze pułkownikiem. Więc jechaliśmy też jego szlakiem do momentu przekroczenia granicy węgierskiej, gdzie był internowany. Przeprowadził 2,5 tysiąca żołnierzy pod bronią, czyli z bronią wszedł na teren Węgier, gdzie był internowany. Oczywiście to było na wykonanie rozkazu z władz zwierzchnich. No, odwiedzamy przy okazji miejscowość Kuty, gdzie marszałek Śmigły-Rydz, prezydent Mścicki i minister spraw zagranicznych Bego puszczali kraj nasz, uciekali. Tam też jest strażnica graniczna, do dzisiaj stoi, którą też odwiedzamy. Byliśmy na tym rajdzie właśnie pułkownika Maczka dwa razy już. Odwiedzamy po drodze Stanisławów, gdzie urodził się Stanisław Sosabowski, generał. Także że wszystko, co związane z tymi rzeczami, to się wszystko wywodzi z Kresów. generał Maczek, generał Sosabowski, to wszystko stamtąd. Później generał Maczek przedostał się właśnie z Węgier do Francji. 21 października siedział w pociągu z Budapesztu do Paryża. 22 października zameldował się u generała Sikorskiego. Tam został awansowany do stopnia generalskiego. Udało mu się razem z rodziną, bo tam takie perturbacje były, że nie mogli się przedostać. No i okazało się, że są w Stanisławowie, jego żona i dzieci. Także zabrał ich stamtąd. Także udało im się razem z całą rodziną przedostać do Francji. W 40 roku generał Maczek został mianowany dowódcą obozu w Bretanii, polskiego obozu, gdzie tworzyła się polska armia w 40 roku w obozie w Kotkidan. I tam powstała jednostka taka jak strzelcy podhalańscy, którzy brali udział w walkach w Narwiku pod dowództwem generała Bohusza Szyszko. Tam powstała dywizja grenadierów, która pod dowództwem generała Bolesława Ducha walczyła pod Lagarde na Bagnety.
Mogę sobie to wyobrazić, przecież to poważne jednostki i zasoby ludzkie.
Bardzo poważne, bo powiem tak, że w walkach pod Lagarde, dla porównania chciałbym powiedzieć, że pod Monte Cassino zginęło 1000 naszych żołnierzy, ponad 1000 w ciągu tygodnia, a pod Lagarde 1000 w ciągu jednego dnia. W bitwie wręcz na Bagnety z Niemcami. Zresztą tutaj nasz historyk opowiadał właśnie takie coś, zdarzenie spod Lagarde, że w dowództwie niemieckim było takie spotkanie i jeden z generałów tych niemieckich przed walką powiedział: panowie, żarty się skończyły, przed nami Polacy. To było takie podniosło naszych żołnierzy na duchu, jak się to, powiedzmy, wyszło, coś takiego, że jednak mieli respekt. A wracając do takiej ciekawej historii, tutaj w okolicach Rzeszowa walczyła ta brygada, ten korpus pancerny generała von Kleista i właśnie 4. Dywizja Lekka, z którą się spotkali potem we Francji. We Francji w 1944 roku w Rzeszowie walczył taki jeden z dowódców niemieckich, major Otto Elfeld, a do niewoli na wzgórzu Mondormel dostał się jako generał. Do polskiej niewoli. Także to była taka, jakby, powiedzmy, spotkanie się po latach, można by rzec.
Czyli mamy już polską dywizję pancerną.
40 rok grenadiery. O, to jeszcze jest, to jest skomplikowana.
Nie wiem, czy panu pozwolić na to, żeby tak dużo mówić.
Ja strasznie dużo mówię.
Przejdźmy może do polskiej dywizji pancernej. Tej, w Normandii była tą, która...
To ja szybciutko. Francuzi, jak już, powiedzmy, bili się o tylko dwa dni dłużej niż Polska w 1939 roku, przedostał się w przebraniu Araba do Wielkiej Brytanii przez Maroko, przez Casablanca, przez Portugalię, przez Gibraltar, dostał się do Anglii i pociągiem przewieźli go z Londynu do Glasgow. W Glasgow wysiadł z pociągu i żołnierze, którzy z nim kiedyś walczyli, z 24 pułku Łanów, z 10 pułku strzelców konnych, ubrali go w skórzaną kurtkę i założyli mu czarny beret na głowę. To już było wiadomo, o co chodzi, że będzie wojsko pancerne. Tak jak było tutaj w 1939 roku w rejonach tutaj właśnie Podkarpacia, gdzie pułkownik wtedy walczył, Maczek. No i dostał, cały czas walczył w Anglii o to, żeby stworzyć dywizję pancerną. No, dzięki pomocy generała Sikorskiego udało się przekonać Brytyjczyków do tego, żeby dali sprzęt. Także po już pełnym uzbrojeniu tej naszej polskiej dywizji mieliśmy 381 czołgów, ponad 15 tysięcy żołnierzy, 388 oficerów. Także to była dość poważna siła, ponad 4 tysiące pojazdów mechanicznych. No, w czasie lądowania 6 czerwca nasza dywizja nie brała udziału bezpośrednio. Dopiero między 27 lipca a 4 sierpnia została wyładowana na plaży Gold, czyli w miejscowości Aromanche, i tam w rejonach miejscowości Bayeux została wcielona do 2. Korpusu Pancernego generała Gaja Simonsa kanadyjskiego, w którego skład weszło. Może teraz coś koledzy powiedzą o walkach, bo ja to bym cały czas...
Pięknie. Ojcze, bo mamy hasło konkretne, 25 lat po bitwie padło ono. To też wielkie, że Polacy tak przyczynili się, ktoś im też zaufał, pozwolił takie potężne, można powiedzieć, formacje zakładać. To wiele też znaczy i tu zrozumiałe jest chyba to za naszą i za waszą wolność, że byliśmy w stanie położyć też i nasze życie, i krew, walcząc na obcej ziemi.
Walcząc na obcej ziemi, a umierając zawsze dla Polski, tak mówił generał Maczek. Rzeczywiście ta świadomość tego, że walczą dla Polski i że idą do Polski, towarzyszyła im cały czas.
Podobnie jak... Tak z Syberii chyba, prawda? Z Syberii, przez Afrykę, Anglię.
Różnymi drogami, prawda? Właściwie wszystkimi drogami Polacy szli do Polski.
Zwycięstwo dramatem. Ducha II Rzeczpospolitej, tego wychowania fantastycznego, że ludzie, którzy przeszli pół świata po to, żeby dalej walczyć w polskiej armii. Chciałbym zapytać, czy dzisiaj...
Tak, piękne
czy dzisiaj
to, że nigdy jak gdyby ten właściwy kierunek, tak, jakoś, no nie wiem, nie został czymś przypruszony, tylko zawsze
on cały czas był wytyczony do tego stopnia, że generał Sosabowski, o którym myślę, że jeszcze tutaj powiemy, pozbawiony honoru generał, który był magazynierem w Londynie, w momencie, kiedy został pozbawiony obywatelstwa przez tak zwany PRL, miał możliwość przyjęcia obywatelstwa brytyjskiego, powiedział, wolę zostać bezpaństwowcem. Dlaczego? Bo uważam, że w ten sposób mogę bardziej pomagać Polsce. Ktoś by powiedział, no przecież Polska wypięła się na ciebie. Zostałeś pozbawiony obywatelstwa. Jakiej Polsce? Proszę zobaczyć, jak głęboko zaszczepiona jest miłość do ojczyzny, że nawet w warunkach tak naprawdę urągających generałowi, a jeszcze trzeba znać charakter generała Sosabowskiego, to był człowiek, który miał doskonałą świadomość tego, kim jest i swojej wartości. To było czasami problemem w wojsku, historycy o tym piszą, więc tym bardziej pokazuje to, ile ten człowiek miał w sobie siły, żeby wznieść się ponad służenie swojemu prywatnemu interesowi. To są rzeczy dzisiaj dla nas wydawać by się mogło niemożliwe, ale właśnie dlatego chcemy o nich mówić. Bo dziś mówi się, nie, no wszyscy są tacy, wszyscy kradną, wszyscy kombinują, każdy myśli tylko własną kieszenią. Nie, nieprawda. Mamy wzory postępowania, które pokazują nam jednoznacznie, można, tylko trzeba to wszystko oprzeć o wartości. Skądś to się wszystko musi wziąć. I tu jest problem. Problem dzisiaj, kiedy wartości się ruguje i wtedy rzeczywiście na lotnych piaskach jesteśmy. Wtedy naprawdę nie ma na czym budować. Natomiast ci ludzie pokazują nam, słuchajcie, można. Też popatrzmy, generał Sosabowski, generał Maczek. Skąd i z czego oni wyrośli? Przecież to jest tylko 20 lat niepodległości Polski, a więc ich korzenie sięgają Polski zniewolonej. My dzisiaj mówimy, trudno mówić o wolności Polski. I dlatego my tacy jesteśmy, jak jesteśmy, bo Polska jest zniewolona. Nie, oni też wzrastali w zniewolonej Polsce. Jeszcze bardziej niż dzisiaj. I proszę zobaczyć, do czego doszło.
Polski nie było, tak?
Prawda? I tutaj, jeśli pozwolicie na taką małą dygresję, bo te nazwiska generałów nam się pojawiają. Pojawił się też generał Sosnkowski, naczelny wódz. Ciutkę ponad rok był tylko naczelnym wodzem.
Bardzo warto podkreślić tą postać, tak, właśnie, która jest stosunkowo mało znana w historii Polski, a jest tak barwna i tak ciekawa, że tego programu by nie starczyło, żebyśmy opowiedzieli chociaż trochę.
Ale sygnał damy. A mamy zaczepienie, dlatego że, jak już widzieliśmy we wstępnym materiale, mieliśmy okazję, jadąc tym rajdem, czwartym rajdem, nieopodal Aromanche, spotkać syna pana generała Sosnkowskiego, pana Piotra Sosnkowskiego. Marek już tutaj wynalazł w naszej kronice, w której mamy
z pana Piotra Sosnkowskiego.
I jest to powód, dla którego możemy tutaj zahaczyć o generała Sosnkowskiego, naczelnego wodza, na co chciałbym zwrócić uwagę, bo znów...
Można powiedzieć, nie tylko wy wpisywaliście, czy wpisywaliście przede wszystkim
ci, których spotkaliśmy. Tak? Tak. Nie wszyscy wiedzą, że ta triada, dewiza Bóg, honor, ojczyzna, że zawdzięczamy ją w naszym życiu, nazwijmy to w życiu publicznym, w tej sferze publicznej, właśnie generałowi Sosnkowskiemu. Nam się wydaje, że to tak było od zawsze. Ja się kiedyś zastanawiałem, dlaczego w balladzie, w tej pieśni pięknej, żeby Polska była Polską u Pietrzaka, on tam śpiewa, nasze matki wyszywały na sztandarach hasło honor i ojczyzna i ruszała w pole wiara. Mówię, czemu mu tego Boga tam zabrakło? Otóż okazuje się, że w dwudziestoleciu międzywojennym obowiązującym hasłem, które wyszywane było na sztandarach wojskowych, zgodnie z ustawą i z dekretami prezydenckimi, było hasło honor i ojczyzna. Dlatego na szablach na przykład z okresu międzywojennego bardzo często mamy honor i ojczyzna. To jest nawiązanie do tego napoleońskiego honor et patrie. Nie było hasła Bóg. Niektórzy się zastanawiają, dlaczego nad wejściem do budynku Urzędu Rady Ministrów jest tylko honor i ojczyzna. Czy Bóg ktoś tam zaszpachlował? Nie zaszpachlował. W okresie międzywojennym takie hasło obowiązywało.
Ale powojennym można by napisać tam Bóg.
To moglibyśmy dodać. Tym bardziej, że właśnie no, mamy przykład, tak? Czyli generał Sosnkowski, będąc naczelnym wodzem w 1943 roku, wydaje rozkaz numer 17, w którym, oczywiście po wcześniejszym zadekretowaniu przez prezydenta, przywraca na sztandary hasło Bóg, honor, ojczyzna, nawiązując do historycznych, XVI-wiecznych chorągwi bojowych, ale też do sztandaru, który został wyszyty w Wilnie, okupowanym Wilnie dla polskich sił powietrznych. Tu można by było te ballady ciągnąć. Wyszywany w Wilnie, nićmi kupionymi w Berlinie. Zawieziony do Wielkiej Brytanii przez konsula japońskiego, najpierw do Berlina, potem przez 7 innych granic. I na tym sztandarze było Bóg, honor, ojczyzna. Generał Sosnkowski, naczelny wódz, między innymi do tego nawiązuje. I on zatwierdza, że na sztandarach wojskowych od tego czasu do PRL-u. W PRL-u było za naszą ojczyznę Polską Rzeczpospolitą Ludową. Pod takimi sztandarami strzelano do robotników. Mogło dziękować w 89. Bóg, honor i ojczyzna wróciły na sztandary wojskowe i do tej przestrzeni publicznej. Dzięki generałowi Sosnkowskiemu.
Ale trzeba koniecznie dodać, że generał Sosnkowski to przede wszystkim zręby polskiej państwowości, to prawa ręka Piłsudskiego, to są ludzie wizjonerzy, którzy tworzyli Polskę, gdzie jeszcze nikt nie widział w myślach zupełnie. To są początki XX wieku, gdzie oni już brali udział w różnych organizacjach, wspólnie zresztą wrócili z Magdeburga obydwaj. Mówiono o Sosnkowskim, że to szef. Jako szef sztabu, bo przeważnie był szefem sztabu u Piłsudskiego, był naprawdę prawą ręką i wręcz namaszczony przez marszałka jako ewentualny naczelny wódz wojsk polskich w razie wojny, jeszcze przed śmiercią marszałka. Także postać naprawdę warta uwagi i warta przestudiowania. Mamy przyjaciela rajdowego, który nam towarzyszy i jest specjalistą wybitnym, pan dr Jerzy Kirszak. Wydaje różne publikacje na temat generała Sosnkowskiego. Wiemy dużo o generale Sikorskim, natomiast generał Sosnkowski, moim skromnym zdaniem, no jest bardzo niedoceniony, co najmniej.
Ja myślę, że dobrze, że są takie inicjatywy, bo tak możemy powiedzieć, które nie tyle przywracają tą pamięć, ale powodują w nas, tak, że my będziemy chcieli przyznać się do kogoś takiego jak generał Maczek, generał Sosabowski czy Sosnkowski, tak, bo widzimy, że to chwała dla nas. To może być dumni z podniesioną głową, z wypiętą piersią możemy
wyciągając chodzić. Poszczególne epizody widać, jaki to jest hart ducha, jacy to wspaniali ludzie. Ludzie, którzy nie bali się po wojnie, bardzo często historie ich były podobne. Generał Sosnkowski musiał także pracować na roli, na utrzymanie własnej rodziny. Wychował 5 synów, z których każdy jest wybitną jednostką, którym każdym mogłaby się Polska chlubić. Niestety, no, ze względu na żelazną kurtynę, oni musieli oddawać swoje talenty innym krajom.
To nawet ludzie bardzo wykształceni, tak? Piotr Sosnowski.
Oni wszyscy byli w zasadzie.
Syn Andrzej, tak, generała Maczka również.
Ale i piloci amerykańskich sił zbrojnych i historie, których nie dalibyśmy rady opowiedzieć.
Panowie, a jak wyglądał rajd, tak? Bo wyruszyliście, żeby tego sierpnia wspólnie i Panu Bogu za to, co stało się 70 lat temu, podziękować, ale za to, co no, przez ich przyczynę, czy za ich przyczyną stało się w dziejach Europy, w dziejach Polski, w dziejach zmagania się o wolność.
Zwycięska historia, przede wszystkim zwycięska historia, czyli taka, która może nas podnieść na duchu. Myślę, że Wojtek tutaj doda od siebie właśnie.
Tak, przede wszystkim jedną z najważniejszych bitew naszych żołnierzy to domknięcie kotła Falaise-Chambois. Tam została zamknięta w okrążeniu 7. Armia Niemiecka, w której w skład wchodziły dwa korpusy dywizje pancerne SS, czyli elitarne jednostki na bardzo dobrym wyposażeniu. Naszych żołnierzy nie dorównywały ani pancerzem, ani uzbrojeniem tym niemieckim. A jednak nasi żołnierze nie wypuścili z okrążenia.
Trzeba było mieć pomysł.
No właśnie, wzgórze trzeba było mieć wizję, tak jak miał generał Maczek miał wizję. On jak stanął nad mapą, zobaczył taką mapę z tymi warstwicami i zobaczył takie dwa wzgórza, które formowały formę jakby maczugi i nazwał te wzgórze Maczuga i kazał czołgom pierwszego pułku pancernego wyjechać na to wzgórze i jakby powiedzieć, z tego wzgórza było piękny widok na to przedpole. I tam właśnie nasi żołnierze wytłukli tyle niemieckiego sprzętu, tyle żołnierzy niemieckich, że jak kanadyjskie wojsko zluzowało tych naszych żołnierzy po 4 dniach takiej, no, można powiedzieć, krwawej bitwy, tak, bardzo, to postawili tabliczkę, która podobno była, bardzo długo tam stała. Napisali Polish Pool Battle, polskie pole bitwy, to żeby oddać honor, żeby uhonorować naszych żołnierzy za ich waleczność, za ich bitność, bo to, co zobaczyli, to było przerażone nawet generał Eisenhower, właśnie głównodowodzący wojsk alianckich, też to widział, przechodził koło tego, masakra, normalnie to, co zobaczył. No i dzięki tym naszej dzielności, tych naszych żołnierzy, tak jak to było powiedziane, że nasi zatrzymali, złapali byka za rogi, a inne wojska biły ich tego byka po bokach, nie? Koniecznie chcieli się wyrwać. A części wojsk niemieckich udało się z tego okrążenia wyrwać i była taka sytuacja, że jedni się chcieli wyrwać z okrążenia, a drudzy chcieli pomóc tym, którzy byli w okrążeniu, więc byliśmy my w pewnym sensie jakby okrążeni. Byliśmy bici z dwóch stron, ale jednak nasi polscy żołnierze nie dali, nie przepuścili, nie wypuścili i walka ta pod Falaise-Chambois otworzyła drogę praktycznie na Paryż. Także dzięki
kolejna
męstwu.
Stolica dzięki męstwu Polaków.
Kolejna stolica dzięki męstwu Polaków właśnie.
Panie Zbyszku, pan na rajdzie jak to przeżywał, bo tegoroczny rajd też zbiegł się z tą rocznicą, 70. rocznicą tego, co stało się w Normandii. My też z podniesioną głową pewnie w tych uroczystościach mogliśmy uczestniczyć.
Tak jest, to była 70. rocznica. Miło było zobaczyć, jadąc już poza granicami Polski, gdzie są wywieszone polskie flagi, gdzie widzieliśmy to po drodze, w różnych miejscach, na domach, na płotach, czyli ludność, ludzie tam mieszkający w Belgii, w Holandii nadal pamiętają to, jak to było, jak to się działo, co zrobił między innymi generał Maczek i nie tylko. Jest to bardzo przyjemne do zobaczenia, naprawdę szczególnie to wygląda, kiedy się właśnie jedzie i my dopełnialiśmy tak jakby tego obrazu, wjeżdżając na tylu motocyklach, mając tyle przyczepionych do motocykli polskich flag i na pewno byliśmy bardzo dobrze widoczni i bardzo dobrze, czyli myślę, że wszyscy wiedzą, że również i my pamiętamy o tych, którzy zostali tam na zachodzie lub jeszcze nadal są. Chociażby ja bardzo miło wspominam spotkanie z panem Sylwestrem Bardzińskim, kierowcą czołgu Shermana, który nadal był i na tym wzgórzu, o którym wspomniał Wojtek przed chwileczką, czyli na tym wzgórzu 262 nazywanym Maczugą. I potem mieliśmy okazję być u niego w domu, gdzie opowiadał taką właśnie żywą historię, jak to w szczególności było. Co inne jest przeczytać w książce, obejrzeć film, a co inne jest słuchać człowieka, który tam był, walczył i nadal jest i oby był jak najdłużej. W tym roku kończy 96 lat. Skończył 96 lat. Życzymy mu zdrowia i jak najdłuższych lat życia.
Czyli pojechaliście stąd, z Polski, do Paryża i z Paryża dopiero do Falaise, tak?
Właśnie troszkę logistyki może w ogóle.
Bardzo prosimy.
To rajd trwa 2 tygodnie około, mniej więcej, każda z tych edycji. Ten może ciut dłużej nawet niż 2 tygodnie.
16 dni.
Celem takim podstawowym, takim kulminacyjnym rajdu są właśnie uroczystości rocznicowe na Montormel, czyli we Francji, w okolicy Falaise. Natomiast zaczynamy, to jest rajd o tytule rajd śladami gąsienic pierwszej pancernej. W związku z tym jedziemy, zaczynamy go tak naprawdę formalnie od miejsca, w którym wylądowali polscy pancerniacy, czyli w miejscowościach Aromanches-les-Bains i Courcelles, o ile dobrze wypowiadam, bo to po francusku niestety. W tych miejscowościach Polacy nie lądowali tak jak 6 czerwca oddziały sprzymierzone, tylko byli wyładowywani w tym momencie na ląd. Stamtąd zaczyna się ich szlak bojowy i my jedziemy właśnie tym szlakiem bojowym. W związku z tym od plaż Normandii jedziemy aż po Wilhelmshaven, czyli bazę niemieckiej marynarki wojennej, w której generał Maczek odbierał kapitulację wojsk niemieckich.
Odległość, gdybyśmy chcieli sobie to wyobrazić?
To jest kilkaset kilometrów. Trudno to zliczyć, ale to chodzi, to jest od Francji poprzez Belgię, Holandię, aż do Niemiec. Więc te powiedzmy wzdłuż wybrzeża mniej więcej. Oczywiście ta dywizja robiła różne ruchy taktyczne po drodze. Ale najbardziej mocnym momentem są właśnie te uroczystości, gdzie Francuzi naprawdę docenili wagę dywizji w bitwie pod Falaise, gdzie jest muzeum, gdzie można zobaczyć, jak strategicznie odbywała się ta bitwa, dzień po dniu prześledzić zmagania oddziałów walczących z Niemcami. W kotle Falaise zostało około 50 do 70 tysięcy Niemców zamkniętych docelowo. Całe oddziały niemieckie to było około 130 tysięcy, także to było wielkie strategiczne zwycięstwo, po którym już w zasadzie wojna we Francji dla Niemców nie miała znaczenia. I w tym momencie polska karta jest tu naprawdę bardzo ważna, jest warta podnoszenia, że takim korkiem od butelki okrążenia, olbrzymiego okrążenia kilku armii była polska dywizja. Poniosła też i olbrzymie straty. Jeździmy tam też na cmentarze, na których jest kilkuset pochowanych maczkowców, którzy zginęli między innymi na wzgórzu Montormel.
Myślimy o weteranach, o tych, których tutaj pan Zbigniew tak wspomniał, że spotkaliście, to żywa historia. Kogo spotkaliście, kogo chcielibyście wspomnieć przy okazji naszego programu?
Panie pana komandorze. Sylwestra Bardzińskiego przede wszystkim, byliśmy u niego w domu, odwiedziliśmy go, zajechaliśmy pod dom sapera pana Pawła Ćwoka, zaśpiewaliśmy mu tam Przybyli łani pod okienko. To było bardzo wzruszające, naprawdę, że gardło ściskało.
Mieliśmy po prostu dwie wizyty domowe u weteranów.
W domach.
Nie wiem, czy sąsiedzi ich zdawali sobie sprawę z tego, co się stało, jak podjechało kilkadziesiąt motocykli oflagowanych, żeby wejść do domu.
To jakby ze dwa, trzy czołgi.
Tak, w środku osiedla, przy budynku, nagle taki hałas i tak strasznie dużo ludzi. I rzeczywiście te spotkania chyba największe wrażenie robią na wszystkich uczestnikach rajdu, prawda?
Ja powiem jeszcze o cmentarzach, bo no i odwiedzinach pana Firmina Verbeke, który właśnie postać niesamowita, Belg, który opowiadał nam historię, jak polski żołnierz umierał u niego na ogrodzie, miał wtedy on 14 lat, jego matka grzała wodę. Nasi żołnierze się myli, bo po prostu śmierdzieli, nie? Bo przez kilka dni walk bez przerwy, w pocie, w kurzu i tak dalej. I on sobie tak to wrył w swoją pamięć, że co roku odwiedzał cmentarz pod Langenerie we Francji, gdzie jest ponad 600-650 mogił naszych żołnierzy. Co roku przyjeżdżał i żeby oddać hołd, pokłon polskim żołnierzom. I zawsze mówi, że polscy żołnierze są najlepsi na świecie. Chcieliśmy się zrewanżować, bo niestety, jadąc na ten rajd, dowiedzieliśmy się, że niestety nie doczekał naszej kolejnej wizyty. Odwiedziliśmy jego grób, złożyliśmy wiązankę, bo jechał z nami samochód dostawczy, w którym mieliśmy ponad 20 wieńców przygotowanych na te okoliczności. Oprócz tego znicze, gdzie na każdych, gdzie żeśmy odwiedzili, który cmentarz, czy Langenerie, czy Etesseban, gdzie jest pochowany generał Stanisław Maczek, złożyliśmy dwa wieńce. Cmentarz Lommel w Belgii, gdzie wszyscy żołnierze pierwszej dywizji zostali ekshumowani i złożeni na jednym wspólnym cmentarzu. To jest taka miejscowość Lommel, 257 mogił. W sumie żołnierzy naszych zginęło na całym szlaku pierwszej dywizji pancernej około 5 tysięcy, także to jest, można by powiedzieć, 1/3 stanu osobowego. Były oczywiście uzupełniane bez przerwy. No i nie mogę nie wspomnieć o tym, że część żołnierzy wcielonych na siłę do Wehrmachtu, Ślązaków naszych, którzy wiedzieli o tym, że mają do czynienia z polską jednostką, więc dezertowali, przechodzili na naszą stronę i potem naprawdę zasługiwali się w walkach przeciwko swojemu byłemu dowódcy. Nie? Taka historia, bo właśnie ten pan Paweł Ćwok opowiadał, no właśnie, że przeżył coś takiego.
Ja może zaproszę naszych widzów, słuchaczy do kontaktu telefonicznego, my będziemy rozmowę kontynuowali. Zapraszamy serdecznie. Telefony do studia Polska Północna 56 657 0011. Drugi telefon Polska Południowa 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300. Drugi 536 600 400. dla widzów, słuchaczy z zagranicy 48 56 657 0013 i drugi dla słuchaczy i widzów z zagranicy 48 56 657 0014. A jak same uroczystości, tak, bo z pewnością jest celebrowana Eucharystia, Ojcze?
Tak, no w tym roku były wyjątkowo te uroczystości piękne i z dużym rozmachem. Bo...
Czyli Francuzi stanęli na wysokości zadania. Tak.
Można powiedzieć, że oni za każdym razem stają. No, tyle, co myśmy byli i widzieli, to rzeczywiście trzeba przyznać, że ta organizacja jest na bardzo wysokim poziomie. Bardzo wiele organizacji kombadanckich, francuskich, nawet nie bezpośrednio związanych z naszymi, co widać po tych sztandarach, z którymi przychodzą, ale też zawsze są przedstawiciele dyplomacji, władz i Stanów Zjednoczonych, i Kanady, i Polski, dowódcy naszych dywizji, które są spadkobiercami tradycji bojowych Maczka. No i Eucharystia celebrowana przez biskupa w koncelebrze miejscowi księża, między innymi rektor Polskiej Misji Katolickiej, ksiądz Infułat Jerz. I coś takiego bardzo miłego dla nas, taka wisienka na torcie, to to, że Eucharystia była sprawowana z formularza o świętym Maksymilianie Kolbe, męczenniku. Zastanawiałem się, dlaczego, z jakiego powodu. Okazuje się, że wzgórze Falaise, na którym ta msza święta polowa była odprawiana, ona leży na terenie parafii Chambois, a patronem parafii jest właśnie święty Maksymilian Maria Kolbe. No więc
to też nam się przydarzyło.
Dla nas Polaków, dla mnie franciszkanina jeszcze, to rzeczywiście było bardzo, bardzo piękne takie, nawet duchowe przeżycie, gdzie no, na sercu się zrobiło od razu ciepło. Także te uroczystości rzeczywiście były przygotowane bardzo pięknie i godnie. No można sobie, że tak powiem, pozazdrościć. Zwróciliśmy też uwagę na to, to ksiądz Infułat zwrócił w czasie homilii, że bardzo się cieszy z tego, że od lat kilkunastu Polacy biorą w tym udział. I w sposób mniej oficjalny, bo myśmy do tej pory właściwie nieoficjalnie, półoficjalnie jako motocykliści
byli. Mam rozumieć, wy jako motocykliści, a inni Polacy, goście też jeszcze podczas tych uroczystości byli?
Przede wszystkim nasze wojsko, także weterani, bo byli także weterani z Polski, którzy przylecieli samolotem. No, piękne wrażenie zrobili harcerze z Poznania, z setnej drużyny harcerskiej imienia generała Maczka. Oni przyjechali z całym obozem. Przywieźli stację radiową i nadawali krótkofalarskie komunikaty tam ze wzgórza Montormel. Przywieźli...
Komandorze, pan ma tutaj taką...
Mam coś takiego tutaj...
Zdjęli z stołu, żeby nam nie przesłaniała pana.
Ale to jest z tamtych czasów.
Z tamtych czasów i to jest oryginalne urządzenie żołnierza łączności, który tym urządzeniem sprawdzał obieg linii tam łączności telefonicznej, ewentualnie jeżeli tam podkładali jakieś tam ładunki wybuchowe czy coś, to omomierzem, czy
tak,
jest
i jeszcze
przejście.
Na dodatek tym żołnierzem był twój ojciec.
No, ojciec mój właśnie walczył w trzecim szwadronie.
Pamiątka po tacie.
Ojciec walczył w trzecim szwadronie łączności pierwszej polskiej dywizji pancernej. No i tak się złożyło, że to zostało jako pamiątka. Oj, to jest sprawne urządzenie, ma 70 lat i działa.
No trudno, żeby u pana było coś niesprawnego. Pan jest tak zapalony.
Zapalony historią, zapalony motocyklizmem. Tak jest, fajnie.
Natomiast ojciec wspomniał o tym, że jak podjechaliśmy do naszych kombatantów, to tak jakby kilka czołgów przyjechało. Czytałem jedno z opracowanie historyka, w którym badając tę historię pierwszej dywizji pancernej generała Maczka, doszedł do wniosku, że motocykli w dywizji było więcej niż wszystkich innych pojazdów mechanicznych. Czyli to, że my na motocyklach jeździmy i szlakiem bojowym pierwszej dywizji pancernej jest jak najbardziej uzasadnione. Motocykle służyły przede wszystkim do łączności. To był najpewniejszy sposób.
Spróbujemy może pierwszego widza czy słuchacza, usłyszymy. Bardzo proszę. Halo, halo?
Tak, słuchalo.
Witamy serdecznie, prosimy o słowo.
Szczęść Boże. Z Wrocławia dzwoni dr Maria Stuch-Ludolińska. I ja chciałam dodać taką rzecz. Przy tej wszystkich waleczności Polaków, mój ojciec podkreślał po wojnie, a był w ogóle biologiem, ale przed wojną też był oficerem Wojska Polskiego, podkreślał ogromnie wysokie morale naszych żołnierzy i podkreślał to wiele lat, przez wiele lat to podkreślał, że po wylądowaniu generała Maczka w Niderlandii dziękowano generałowi za to, że nasze polskie wojsko, że nasi żołnierze nie palili, nie rabowali, nie gwałcili. Ja przez długie lata, jak mało dziecko, nie bardzo rozumiałam to wszystko. Dopiero jak podrosłam, już byłam taka paręnaście lat, może miałam 13, 14, to się kiedyś ojca zapytałam, o co to właściwie chodzi, bo nie rozumiem. Mi się wydawało, że każdy żołnierz jest, prawda, o wysokim morale, ale wcale tak nie było. I ojciec ten mi wytłumaczył, na czym to polegało. Powiedział może nie w ten sposób, że to prawo wojny, ale powiedział, że tak w czasie wojny postępują żołnierze, za wyjątkiem naszych Polaków. I to podkreślał wielokrotnie, wysokie morale właśnie Polaków i właśnie u generała Maczka, za co jemu dziękowano. I tym się chciałam podzielić. Boże.
Bardzo dziękuję. Chwała bohaterom naszym.
Tak. To potwierdzają historycy, którzy zwracają uwagę na to, że przez Polaków bardzo dobrze traktowani byli jeńcy. Często nie szli razem z jednostką, bo myśmy nie mieli takich możliwości, byli odsyłani do jednostek kanadyjskich najczęściej na tyły, ale w momencie, kiedy byli przejmowani przez Polaków, poddawali się w niewolę Polakom, byli traktowani zawsze w sposób właściwy dla jeńca. Nigdy nie działy się jakieś rzeczy takie, których dzisiaj musielibyśmy się wstydzić. A rzeczywiście w armiach to różnie wyglądało.
Ja chciałbym dodać jedno zdanie, co właśnie też powiedział generał Stanisław Maczek. Bijcie się twardo, ale bijcie się po rycersku. Także dawało to bardzo dużo do myślenia żołnierzom, że po rycersku to znaczy z honorem, z odwagą, z zacięciem, ale żeby nigdy nasze wojsko nie splamiło się jakimiś działaniami nie takimi jak trzeba.
I chyba to też o nas jako Polakach dobrze świadczy.
Bardzo dobrze.
Bo to nie jest tak, że bierze się ludzi z jednego rejonu na przykład Polski, tak? Tylko to składanka różnych, z różnych stron i już Polaków z różnych stron świata, Europy, Polski, bo przecież byliśmy nieraz gdzieś daleko, a później ktoś zbiera...
W składzie dywizji bardzo dużo emigrantów z Francji, z Ameryki Południowej. I to była taka jakby zbieranina, a jednak potrafili tak z honorem walczyć i tak jak mówił generał Maczek, twardo, ale po rycersku.
Kiedyś ktoś zadał mi prowokacyjne pytanie dotyczące Katynia. Czym był Katyń? Odpowiadając, wiedząc, że ja odpowiem standardowo, odpowiem historycznie, a on powiedział, to przede wszystkim było zwycięstwo ducha, dlatego że Stalin sobie świetnie zdawał z tego sprawę, że ci oficerowie są nie do przetworzenia na człowieka sowieckiego. To było niemożliwe po prostu. Oni byli wielokrotnie wypróbowywani, czy nie da się co niektórych przerobić i potem spuścić, jak to się mówi, na spadochronach do Polski i stworzyć republiki kolejnej sowieckiej. Ale to było niemożliwe. Oni po prostu odpowiadali po rycersku, szlachetnie i potem zapadł na nich wyrok śmierci. Także to było zwycięstwo ducha.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Halo?
Tak?
Słyszymy się?
Mogę już mówić?
Bardzo prosimy.
Mówi Maria Czesława z Dolnego Śląska. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam wszystkich panów. Ja mam krótkie pytanie. Chciałam się dowiedzieć, co się dzieje z panem komandorem Wiktorem Węgrzynem. Czy już wrócił do zdrowia?
To jest jedno pytanie i coś jeszcze? To jest jedno pytanie, coś jeszcze?
Nie, dziękuję, tyle mam.
Pani Mario, dziękujemy za troskę. Nie wiem, może kapelana zapytamy.
Kapelan też Rejdu Katyńskiego, więc jakieś związki. W tej chwili pan komandor Wiktor dochodzi do zdrowia. Jego życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Jest w Stanach Zjednoczonych, więc mam nadzieję, że tam dobrze się o niego troszczą. Okazało się, że jednak no, troszkę ten organizm ucierpiał wewnętrznie również. No ale teraz jest na pewno pod dobrą opieką. Jest u swojej córki w Stanach Zjednoczonych Ameryki, więc mamy nadzieję, że na szlak w przyszłym roku wyjedzie cały i zdrowy.
I wielokrotnie dziękuję za modlitwy w całym kraju za jego zdrowie.
A co największe wrażenie zrobiło na was podczas tegorocznego rajdu? Bo tak myślę, że wy jako też i mężczyźni szukacie motywów. Co więcej, jeżeli mamy się czymś dzielić albo uważamy, że to jest ważne, że to jakoś związane, nie wiem, z korzeniami i z tym, co nam jako Polakom powinno przyświecać, Bóg, honor, ojczyzna, też za generałem Sosnkowskim chcemy być wierni temu. takie wasze wrażenia, czy coś, co nie wiem, nawet gdzieś zakręciło łzy może w oku?
No, jeżeli chodzi o to łzy, to się dość często zdarza. Nawet na
takich... Dlatego, że nie, przecież pan nie jest miękki.
No właśnie, że są takie... Nie jestem miękki na motocyklu i w życiu przeżyło się tyle różnych ciężkich chwil, rzeczy, ale są te miejsca, te spotkania z tymi ludźmi. Jak pan Bardziński, ten 96-letni pan, o którym żeśmy tu przed chwilą rozmawiali, opowiadał nam na wzgórzu Mondormel, że tu stałem swoim czołgiem i 20 lat po tej bitwie przyjechałem, szukałem śladów mojego czołgu i opowiadał, jak jego koledzy się palili w sąsiednich czołgach i zaczął płakać. No to można sobie wyobrazić.
Tak, to jest historia, gdzie 9 czołgów atakowało, 8 się paliło, z jego załogi też ktoś zginął, oni wyskoczyli z tego czołgu, czołg sam się toczył jeszcze chyba 200 metrów i na pytanie, czy oni przeżyli, kto przeżył, mówi 15 tam zginęło, no i on przyjeżdża teraz świecić świece na grobach tych kolegów właśnie i za każdym razem, jak to mówi, mimo że tyle lat minęło, to w jego oczach łzy się kręcą. I myślę, że nie ma nic mocniejszego jak relacje tych właśnie świadków historii, których jeszcze możemy spotkać, ponieważ oni są już w podeszłym wieku i od nich przenieść tradycje. No czujemy się naprawdę bardzo, bardzo dobrze, jeżeli oni powiedzą nam, że fajnie, że tu przyjechaliście, że dobrze, że tą naszą tradycję trzymacie. Trzymajcie ją jak najdalej się da.
Ojcze Marku, nas też chyba to buduje, tak? Myślę o wierze, o tym formacie człowieka.
Nie ukrywam, że msza święta, którą sprawowałem już dwa razy, bo dwa razy byłem na rajdzie przy grobie generała Maczka w Bredzie, no pozostawia we mnie taki jeden z trwalszych śladów. W tym roku w strugach deszczu. W ogóle mieliśmy przepiękną pogodę na całym rajdzie. Przyjechaliśmy do Bredy, dwa dni pada. Nawet już szukaliśmy jakiegoś dachu, mówimy, no do jakiegoś kościoła pójdziemy ten przód odprawić, ale w końcu mówimy tak, no zaraz, moment, chwila.
Gdzie my jesteśmy, prawda?
I po co myśmy tu przyjechali, skoro oni też nie patrzyli, czy pada, czy nie pada, jak siadali do swoich czołgów, jak trzeba było gdzieś tam całymi nocami czy dniami czuwać. Więc postanowiliśmy, że jednak trzymamy się tradycji i msza święta będzie przy grobie generała Maczka i tak rzeczywiście się odbyło. Natomiast zanim tam dojechaliśmy, na Maczudze spotkaliśmy pana profesora Andrzeja Maczka, o czym już była mowa, czyli syna generała. I po uroczystościach na cmentarzu Langanerii ja podszedłem, miałem zaszczyt uścisnąć jego dłoń i powiedziałem, że za parę dni będziemy na grobie taty i będziemy odprawiali mszę świętą. I w intencji taty i w intencji tych, którzy zginęli, ale także tych, którzy zostali, bo no przecież im, no na nich to też wywarło przecież ogromne piętno i wojna, i emigracja. I on wtedy mówi w taki bardzo naturalny i żywy sposób, mówi, to proszę pozdrowić tatę i powiedzieć, że my w październiku, w rocznicę wyzwolenia Bredy będziemy.
Panie Zbyszku, pana wrażenia?
Tak, ja już mówiłem wcześniej, naprawdę bardzo duże wrażenie zrobiło na mnie to spotkanie z panem Sylwestrem Bardzińskim. To jest jedno, duże wrażenia robią naprawdę cmentarze, które są na zachodzie, które są fantastycznie utrzymane, czyli tamtejsi mieszkańcy, tamtejsi ludzie dbają o to, pamiętają o to, o tym, wiedzą, kto im pomagał w odzyskaniu wolności. Chciałbym tu jeszcze powiedzieć, że też duże wrażenie na mnie robi postawa Wojtka w tym rajdzie. Jak na początku wspomniał, przeszedł operację i jednak pojechał,
tutaj
dał radę.
Komandora,
tak, komandora, tak? Oczywiście przeszedł operację i pojechał. Czyli jest twardy, jak stal, ta pancerna właśnie.
Ale operacja tak tutaj na ręce? Czy?
Tak.
4 bypassy na sercu.
A co lekarz na to? Panie komandorze.
No, lekarz właśnie wiedział o tym. Właśnie, że bardzo ciekawe.
Co ty robisz? I
jeżeli
tak
mógłbym, chciałbym.
Lekarz zobaczył, że serce kocha.
To zaraz pan to opowie, ja tylko odbiorę telefon, a pan się na to przygotuje. Bardzo proszę. Halo?
Halo?
Szczęść Boże, bardzo prosimy.
No, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
No, Zenek Lesz, no, mam przyjemność to, że Wojtka, który tam jest w telewizji, znam. Widujemy się na święcie 10 Pułku Strzelców w Łańcucie. Także serdeczne pozdrowienia dla Wojtka i dla wszystkich, dla ojca prowadzącego i dla wszystkich w studiu zgromadzonych.
Panie Zenku, bardzo dziękujemy. Czyli pan też jest, można powiedzieć, motocyklistą?
Nie, ja nie jestem motocyklistą, a raczej jestem z koła maczkowców związany. Szczególnie z 10 Pułkiem Strzelców Konnych. I jak tutaj rozmawialiście...
A jak się ta przygoda pana rozpoczęła z maczkowcami?
Halo?
Jak się pana przygoda rozpoczęła?
To znaczy, brat mojej mamy był żołnierzem 10. Pułku Strzelców Konnych od 40. roku od Francji. Do końca, do wyjścia do 47. roku. No, a był swego czasu w szwadronie generała Gutowskiego, wtedy rotmistrza Gutowskiego. Natomiast chciałem taką krótką refleksję, bo mówiliśmy o haśle Bóg, honor, ojczyzna, pułk, w którym służył mój wujek, którego dowódcą był poległy pod Szambuła major Jan Maciejowski, na którego grobie kwiaty składa Wojtek Krupa, jak tam bywa, miał jako jedyny hasło Bóg, honor, ojczyzna na odznacy pułkowej. I to jest jakby powiedzieć ten temat. Drugi temat, na który chciałem zwrócić uwagę, mówiąc tutaj już do ojca Marka, że przecież tam w Normandii zginął ojciec Fortunat Chupa, też franciszkanin, pochodzący spod Rawickich Zawad, studiował swego czasu w Osiecznie, a później był we Francji, zginął tam, rozstrzelany praktycznie przez Niemców. Także tutaj są, jakby powiedzieć, takie fragmenty dość bliskie.
Panie Zenku, bardzo dziękujemy panu. Pozdrawiamy Leszno, no i Łańcut wspomniany.
Tak, pozdrawiamy.
Że się dobre rzeczy dzieją. Szczęść Boże panu. Panie komandorze.
No, wracając do tej operacji, no jeżeli mogę skorzystać z okazji, chciałbym strasznie podziękować ordynatorowi kardiochirurgii w Rzeszowie, doktorowi Kazimierzowi Widence, bo tylko dzięki niemu udało mi się.
On pana dobrze zreperował?
Raz, że dobrze, a dwa, że przyspieszył zabieg. Zabieg miałem na koniec maja. No i trafiłem do niego i mówię, panie doktorze, mam problem.
On... Czerwiec, lipiec, sierpień.
3 miesiące. No i mówi, słucham, no to dałem mu te papiery wszystkie po tej koronarografii, czyli po badaniu tych żył. Mówi, że
on to wpisał panu jako rehabilitację.
Tak.
Na polskie serce.
Powiedział mi inaczej. Powiedział mi, panie Wojtku, mówi, w związku z tym, co pan robi, ja strasznie, mówi, szanuję ludzi z pasją. Kiedy pan jedzie? No mówię, 13 sierpnia. Zabieg mi zrobili 2 maja. Zamiast ostatniego, gdzieś w końcu miesiąca, 2 maja już byłem załatwiony. Także po 3 miesiącach...
Święto flagi.
Tak. I jeden z uczestników właśnie z 10. Pułku Strzelców Konnych, z rodzin, z takiego stowarzyszenia rodzin, żołnierzy rodzin i sympatyków, powiedział mi tak, Wojtek, mówi, mam pełen szacun dla ciebie, bo ja bym po czymś takim się nie wybrał. No ale ja, wiesz, mnie syn samochodem, nie mogłem tym w tym roku niestety motocyklem i strasznie mnie serce bolało, bo oni jechali mokli, marzli, a mi się w samochodzie tak fajnie siedziało. Ale wolałbym jednak jechać tym motocyklem. Bo to jednak oprócz tego, że podróż sentymentalna, to jeszcze i pielgrzymka. A pielgrzymka to jest to, że to nie ma, że boli, to musi boleć.
Generał, mamy telefon, chciałem zapytać o to miejsce, przygotowanie tego miejsca, w którym później bitwa była. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dzielica.
Teraz i zawsze.
Anna z Belgii. Ja mieszkam niedaleko miejsc, które maczkowcy wyzwalali. Tak się składa, że też osobiście znam pana Bartlińskiego i jeszcze kilku innych, których no jeszcze żyje, taki pan Ryszard Łuczak, pan Kajpus, no kilku ich zmarło, żyje jeszcze kilku, no 5-6 w Belgii. Ja pamiętam, jak Belgowie, czy nawet ci Polacy opowiadali, jak bardzo wdzięczni byli Belgowie za to, co Polacy zrobili. I ta pamięć pozostaje do dziś. To, co panowie mówią, że są bardzo ładnie cmentarze zadbane, że są uroczystości upamiętniające wydarzenia te, bo Belgia została wyzwolona w pierwszych dniach września przez żołnierzy dywizji Maczka, więc praktycznie cały wrzesień w wielu miejscach, które były wyzwolone przez żołnierzy generała Maczka, odbywają się uroczystości na cmentarzach, w kościołach. Przyjeżdżają ludzie, przychodzą dzieci, śpiewają pieśni patriotyczne, przyjeżdżają ze sztandarami, składają kwiaty. Jest to naprawdę bardzo wielki hołd Polakom. To, co mówią Belgowie, maczkowcy, jako wszyscy, którzy walczyli i wyzwalali Belgię, robili to bardzo chirurgicznie, oszczędzali ludność cywilną, niszczyli tylko wroga, a wszystko, co mogli oszczędzić i zostawić, no to pozostawili. Tu panowie mówili o generale Maczku. Ja z tego, co zdążyłam poznać kilka osób z tych chroniących żołnierzy Maczka, tych już 90-latków, a nawet i starszych, to są ludzie niesamowitej klasy, inteligencji, kultury osobistej. Ci ludzie poświęcili całe swoje życie na obczyźnie, kiedy zostali tutaj w ojczyźnie. Oni mówili, że oni nie o taką Polskę walczyli, jaka została po wojnie utworzona i dlatego często pozostawali, bo nie mogli wrócić do ojczyzny. A naprawdę zachowywali się przez wszystkie lata, dbali o polską kulturę, o polskie tradycje, przekazywali to następnym pokoleniom, chociaż trzeba bardzo ze smutkiem powiedzieć, że chociaż jest bardzo dużo Polaków na obczyźnie, dzisiaj mało kto z Polaków chce uczestniczyć w uroczystościach, które upamiętniają tamte wydarzenia. Z przykrością można stwierdzić, że to są naprawdę jednostki, które przychodzą. I to jest przykre, no jakoś to tak trudno zmobilizować społeczeństwo. Może takie programy jak te, które mówią, które pokazują, zwłaszcza, że tą historię, jaką ci ludzie zostawili dla nas, to często zaważyła na tym, że my mamy naprawdę dobry start tutaj w Belgii. Mamy dobrą opinię. To co z tego zostało dobrze zrobione, no to jednak przez długie lata się ciągnie. Przed 10 laty Belgowie zrobili film dokumentalny, dokumentujący te wydarzenia w Normandii i tu w Belgii, również z udziałem żyjących tych Polaków. Tam był pan Bardziński i kilku jeszcze innych ludzi i oni mówili, ten film to tytuł tego filmu Walczący nie za własną ojczyznę. I jakże smutna była puenta tego filmu, kiedy ci żyjący jeszcze panowie na koniec mówią, że wojna się kończyła, Belgia została wyzwolona, wolność i radość było na ulicy, natomiast gdzie my teraz pójdziemy? Dla nas nie ma miejsca. I to tak smutno szukali tego miejsca, rozproszeni po świecie, tworzyli namiastkę własnej ojczyzny za granicą. Dziękuję panom bardzo. Jeśli kiedyś jeszcze w przyszłości wybiorą się panowie na rajd śladami generała Maczka, zapraszamy do Belgii, jeśli będę mogła. Mogę wskazać jeszcze żyjących i dobrze pamiętających historię tamtych wydarzeń. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo za ten telefon. Mamy też kontakty w Belgii ze Stowarzyszeniem Pamięci pierwszej Dywizji Pancernej, którego prezesem jest Belg, pan Jan Cornelissens. Bywamy w kilku miejscowościach wyzwalanych w Belgii. Bywamy na cmentarzach w Tielt i w Lommel. Opowiedz o historii o Tielt, bo jest też tak ciekawa, że...
Myślę, że też dobrze by było powiedzieć, jak się może spróbować komunikować, tak? Bo byłyby kolejne osoby, kolejni świadkowie, weterani.
Tak, mamy swoją stronę internetową www.rajdmaczka.pl. Ona wprawdzie jest troszeczkę w tej chwili w przebudowie, ale jest tam zakładka kontakt, gdzie można wysłać do nas maila i na pewno odpowiemy, jeżeli będziemy tylko w stanie i jeżeli tak...
Bo jak będziecie
da nam swój kontakt, to oczywiście zaprosimy ją też może i na nasze spotkania, bo to się wiąże też i z polskimi mszami, które organizujemy po drodze, czy spotkaniami na cmentarzach. Nie zawsze jest dużo czasu, bo jednak rajd trwa tylko 2 tygodnie, także wybieramy te miejsca.
Ja myślę, że to, co mówicie panowie, co nasi też słuchacze czy widzowie, że musimy się cały czas zastanawiać, co kiedyś budowało te więzy, tak? Kiedyś walczyliśmy o wolność i to zbudowało taką jedność pomiędzy wieloma narodami, mimo tej okrutnej wojny, która przetaczała się przez całą Europę od wschodu do zachodu. No, a dzisiaj też pewnie musimy czynić namysł, co dzisiaj nas jednoczy albo przybliża, czy oddala od od ludzi.
No na pewno te fantastyczne przykłady. Zabrano nam 50 lat historii, wyrwano ją nam po prostu. Ci ludzie, którzy powinni nam ją przekazywać, to oni, jest już ich tylko garstka. Gdybyśmy byli w stanie wysłać każdą ze szkół podstawowych na wycieczkę na Montormel i żeby porozmawiali sobie z panem Bardzińskim, czy z kilkunastoma innymi weteranami, którzy byli w tej chwili, w tym roku obecni na uroczystościach, to daje więcej niż niejedna lekcja historii.
A jak to się zaczęło, panie komandorze? Bo przed programem mówiliśmy, że to jak gdyby pierwszy wyjazd, to jakby taki zwiad. Szukaliście, gdzie to konkretne miejsce jest, tak? Gdzieś cieszycie się tym, że byliście na 70. rocznicy. Piękna uroczystość.
Tak, byliśmy już 4 razy. Planujemy kolejny rajd. Bardzo się cieszymy z tych spotkań. Bardzo się cieszymy, że tam jesteśmy. Chciałbym tutaj wrócić na moment do pani tej telefonu, która mu z Belgii dzwoniła. Odwiedzając te miejsca, chciałbym jeszcze taką ciekawostkę opowiedzieć. Jesteśmy w Belgii w Ypres, jesteśmy w Tilt, jesteśmy w Gandawie, jesteśmy na cmentarzu w Lommel, na wspólnej mogile naszych żołnierzy. Ale chciałbym opowiedzieć taką króciutką historię o Tilt, bo to jest bardzo ciekawe. Zginęło tam 8 naszych żołnierzy. Po II wojnie światowej wszyscy żołnierze zostali pierwszej dywizji ekshumowani, no i złożeni na tej wspólnej mogile w Lommel. Oprócz tych 8 w Tilt. Mieszkańcy miasta powiedzieli w ten sposób, że będziemy o nich dbać, będziemy szanować ich groby i tak faktycznie jest. Jadąc na drugim rajdzie, czekała na nas pani burmistrz. Dała mi film oryginalny, przegrany oczywiście z taśmy 8-milimetrowej na płytkę, dała mi oryginalny film z wyzwolenia tego miasta przez polskich żołnierzy. Czarno-biały, niemy, bez głosu. Ja ten film chciałem udostępnić, żeby ktoś wyemitował, żeby pokazał, jak nasi żołnierze walczyli o to miasto w Belgii.
No, proszę go przywieźć.
Jest taki gość, który ten film ma.
A no to dobrze, to ja już jest krok
staram
pierwszy.
Staram się o to, żeby to rozpowszechnić, żeby ludzie widzieli, żeby ludzie wiedzieli, jak było w historii, żeby zaznaczyć to, że Polacy... No i ciekawostka, tu też wracam do tego, co pani powiedziała. W 1946 roku 74 wysokich oficerów, w tym 6 generałów, zostało pozbawionych polskiego obywatelstwa przez ten PRL cały. Tak, i
konkretny PRL.
No bo ja to tak nie chcę brzydko nazwać, bo
nie nazywaj,
bo nieładnie. W każdym razie ten PRL zabrał 74 wysokim oficerom. Tak się zasłużyli Polsce, walcząc z najeźdźcą, czyli z Niemcami, za wolność waszą i naszą. Przelewali krew, nieważne gdzie. Jak dzisiaj, bo miałem taką szczęście w swoim życiu, że byłem nawet na cmentarzu w Tobruku. Ja, to jest moje takie, powiedzmy, motto życiowe, żeby odwiedzać te wszystkie mogiły tych naszych żołnierzy, którzy rozsiane są po całym świecie. Afryka, Europa, Katyń, Starobielsk, Bykownia, wszędzie już byłem. I strasznie się cieszę, że dane mi było dożyć, doczekać tego, żeby pojechać i oddać im hołd. Mój ojciec wrócił do kraju w 1947 roku. Nie było to wcale, no był tylko sierżantem starszym. Nie było to wcale ciekawe, bo chodzili za nim, podsłuchiwali pod oknami, no SBC, UBC i tak dalej. Także życie miał ciężkie w kraju po powrocie. Spotkaliśmy, rozmawialiśmy z panem Ćwokiem, nie?
Bo często tych, którzy walczyli, chcieli jakoś tak ubrać to, że oni kolaborowali z Zachodem, tak? Że to tacy szpiedzy na Zachodzie.
Szpiedzy, pułkownik Franciszek Skibiński, szef sztabu pierwszej polskiej dywizji pancernej na Zachodzie. Mówił do generała Maczka, wracam do kraju. On mówi, co ty robisz? No i wrócił. Wybili mu zęby wszystkie, dostał 2 wyroki śmierci. No, przeżył, bo mam nawet książkę Pierwsza Pancerna, którą napisał. Wspaniała książka, polecam, z jego dedykacją.
Tu koniecznie trzeba wtrącić. Wszyscy, którzy chcą lepiej poznać historię generała Maczka i jego dokonań.
Polecam.
Pierwsza Pancerna Franciszka Skibińskiego. Ta książka jest świetnie napisana. Mówi o zmaganiach w 1939 roku. I mówi o zmaganiach pierwszej dywizji pancernej. Kawał polskiej historii. Właśnie
i napisane. Dobrze napisanej.
Dobrze,
tak?
Napisana.
Wspaniale właśnie się czyta.
Tak napisana, z wtrętami takimi typowo ludzkimi. Jak on to widział, jak on to odczuwał. On był szefem sztabu, także wiedział bardzo dużo na temat walk w Beskidzie Wyspowym w 1939 roku i tak dalej. Także naprawdę... To jest kompendium wiedzy na temat maczkowców.
Skibiński cały czas z Maczkiem. 39, 40, 44, cały czas razem.
Panowie, przychodzi no, wam podziękować. Ta pierwsza część naszych rozmów na antenie telewizji i radia dobiegła końca. Bardzo wam dziękuję za wizytę. niech to będzie zachęta do tego, by to tak jak rajd katyński zrodził rajd ten maczkowski, tak jak to mówicie w skrócie. Bardzo dziękuję też i za to wasze świadectwo, za to, że upominacie się o tą pamięć pośród i dajecie dobry przykład też, bo i Francuzi, i Belgowie widzą, że nam nie jest to obojętne, że jesteśmy w tych miejscach.
My także, korzystając z okazji, chcielibyśmy bardzo podziękować telewizji Trwam, dlatego że to jest telewizja, która wspiera te takie same działania jak nasze.
Dziękujemy za zaproszenie. Byliśmy razem z wami, tak. Nasi operatorzy, stąd tak, też dwa reportaże. Dziś druga część o generale Maczku.
Także jesteśmy razem po prostu.
Dziękuję. Aby hasło za naszą i za waszą wolność nie zwiędło, jak bukiet odrzuconych kwiatów, to motto, to główny motyw, hasło generała Maczka 25 lat po bitwie, tej sławnej bitwie je wypowiedział. Niech ono i nam towarzyszy. To temat naszych rozmów. Nasi goście, pan Wojciech Krupa, dziękuję, komandor.
Szczęść Boże.
Dziękuję. Rajdu, pan Marek Nowak, wicekomandor, dziękuję. Ojciec Marek Kiedrowicz, kapelan tego rajdu, dziękuję. I pan Zbigniew Kardzie, jeden z uczestników. Dziękuję, panie Zbyszku. Dziękuję państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.